72 i 93. Później spadek temperatur, jednak nadchodzący Labor Day weekend zapowiada nam się upalnie z temperaturami powyżej 90 stopni. A powiedzenie na dzień dzisiejszy. Jeśli zarabiasz dużo pieniędzy, wykorzystaj je na życie dla dobra innych. To największa satysfakcja, jaką może dać bogactwo. Teraz kalendarium. Rok 430. Zmarł święty Augustyn, filozof i teolog, ojciec i doktor kościoła, biskup Hipony. Jego matką była święta Monika. Rok 1749. Urodził się Johann Wolfgang von Goethe. Wybitny niemiecki poeta okresu romantyzmu, jeden z najbardziej znanych w skali krajowej, dramaturg, prozaik, uczony, polityk i wolnomularz. Najbardziej znaną jego powieścią jest Cierpienie młodego Werthera. Rok 1845 ukazało się pierwsze wydanie miesięcznika popularno-naukowego Scientific American. rok 1867 Stany Zjednoczone anektowały atol Midway na Pacyfiku. Rok 1898 farmaceuta Kelp Bradham z New Bern w Karolinie Północnej zmienił nazwę stworzonego i sprzedawano przez siebie napoju Brada na Pepsi Cola. Rok 1903 założono Harley Davidson Motor Company. Rok 1922 w Stanach Zjednoczonych nadano pierwszą w świecie radiową audycję reklamową. Rok 1927 w Spale z inicjatywy prezydenta Ignacego Mościckiego odbyły się pierwsze ogólnopolskie dożynki. Rok 1931 w związku z wzrastającym bezrobociem rząd polski powołał Naczelny Komitet do Spraw Bezrobocia, którego zadaniem było rozdawanie żywności, prowadzenie tanich kuchni i udzielanie zapomóg. Rok 1932 kapitan Franciszek Żwirko i inżynier Stanisław Wigura zwyciężyli w trzecich międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych, tak zwany Challenge w Berlinie. Rok 1938 w Gdyni przystąpiono do budowy SS Olza, pierwszego budowanego w Polsce statku pełnomorskiego drobnicowca. Wodowanie przewidziane na wrzesień 1939 roku nie odbyło się z powodu wybuchu wojny. Rok 1940, bitwa o Anglię. Miał miejsce pierwszy duży nalot 160 niemieckich bombowców na Liverpool. Rok 1943, na Pawiaku została rozstrzelana Wanda Zieleńczyk, działaczka młodzieżowa, poetka, autorka słów hymnu Gwardii Ludowej My ze Spalonych Wsi. Rok 1946, 18-letnia Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i jej współtowarzysz oddziału Felix Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, zostali rozstrzelani w piwnicach w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Rok 1958. W katastrofie górniczej KWK Makoszowy w Zagrzebiu zginęło 72 górników. Rok 1963. W Stanach Zjednoczonych odbył się protestacyjny marsz na Waszyngton przeciwko dyskryminacji rasowej. Protestowało ponad 200 tysięcy osób prowadzonych przez czarnoskórego pastora Martina Luthera Kinga. W trakcie marszu King wygłosił swoje słynne przemówienie I have a dream. Rok 1964. Wybuchły zamieszki rasowe w Filadelfii, w wyniku których rannych zostało 341 osób. I w roku 1995 w Paryżu zmarł Gerard Wilk, tancerz, pedagog, reżyser, solista baletu Teatru Wielkiego w Warszawie oraz przez 13 lat Teatru Baletu XX wieku Maurice'a Béjart'a. Od 1970 roku był za granicą. Od 1989 roku zajmował się pracą pedagogiczną w Paryżu.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Nie dopuścimy do tego, żeby chociażby skrawek polskiej ziemi był okupowany przez Rosję. Chcemy i potrafimy bronić naszej ojczyzny, mówił wicepremier szef MON-u Mariusz Błaszczak podczas obchodów rocznicy bitwy pod Komarowem i odsłonięcia pomnika upamiętniającego to wydarzenie. W ulicy Śniatyckiej w Lubelskiem minister zapowiedział też m.in. dalszą modernizację sił zbrojnych.
Kawaleria, chwała kawalerii jest ta inskrypcja na pomniku. Dziś mamy też w Wojsku Polskim kawalerię. To jest kawaleria powietrzna i kawaleria pancerna. Wjeżdżając tu widziałem śmigłowce z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Już w przyszłym roku do tej brygady trafią nowoczesne śmigłowce AW-149. Gdzie produkowane? W Świdniku, proszę Państwa, w Świdniku, a więc można. Można rzeczywiście realnie i konsekwentnie wzmacniać Wojsko Polskie.
Pomnik chwały kawalerii i artylerii konnej w ulicy Śniatyckiej ma prawie 20 metrów wysokości. Jego głównym elementem są betonowe husarskie skrzydła, pomiędzy które zostały wkomponowane trzy sylwetki szarżujących konno kawalerzystów z brązu. W ostatniej, podszedniej przerwie spowodowanej pandemią wrócił londyński Notting Hill Carnival, największy poza Rio karnawał na świecie. Organizatorzy spodziewają się około 2 milionów odwiedzających, a na miejscu jest Adam Dąbrowski.
To już 54. karnawał. Znaczy tak wiele dla tak wielu ludzi, że oczywiste było, że wróci, gdy tylko będzie to bezpieczne. Mówi BBC szef imprezy Matthew Phillips. Wracają więc fantazyjne stroje, których szycie trwa często całe miesiące. Wraca jedzenie, w tym jamański Jack Chicken. Do tego muzyka, calypso, steel pan, reggae, no i słynne dudniące sound systemy. Dziś dzień rodzinny, jutro główna parada. Przejdzie odcinek liczący sobie 5 km. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.
W okupowanym Melitopolu na południu Ukrainy zniszczono jedną z największych rosyjskich baz wojskowych na terenie miasta, poinformował lojalny wobec Kijowa mer Iwan Fedorow. Później podamy dokładniejsze informacje na temat strat przeciwnika, jednak możemy z pewnością powiedzieć, że okupantom nie jest, delikatnie mówiąc, przyjemnie na ziemi ukraińskiej, podkreślił Fedorow. Mer oznajmił także, że w miejscowości Myrne pod Melitopolem zniszczono jeden z budynków, w którym prowadzono przygotowania do pseudoreferendum sankcjonującego przyłączenie do Rosji. W jego ocenie zwolenników Rosji jest w mieście nie więcej niż 10%. Położony w obwodzie zaporowskim Melitopol znajduje się pod okupacją od pierwszych dni marca. Przed inwazją Kremla miasto liczyło około 150 tysięcy mieszkańców. Kazachstan przygotowuje się na nadzwyczajne wydarzenia, informują lokalne media niezależne. Prezydent Kasym Żomart Tokajew polecił na rok wstrzymać eksport broni i odbudować schrony w mieście Almaty. Wcześniej krytycznie ocenił politykę Kremla wobec Ukrainy i zobowiązał rząd do eksportu ropy z pominięciem Rosji. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski.
Kazachstan nie będzie sprzedawał broni za granicę co najmniej do sierpnia 2023 roku. Decyzję w tej sprawie podjęła Komisja do Spraw Przemysłu Zbrojeniowego. Oficjalnie nie podano powodu, ale kazachstańskie media niezależne poinformowały, że Kazachstan chce zmodernizować i dozbroić swoją armię. Jak napisało Radio Swoboda, po rozpadzie Związku Radzieckiego na terytorium Kazachstanu pozostało kilkadziesiąt zakładów produkujących uzbrojenie dla okrętów, czołgów oraz systemów rakietowych i kompleksów obrony powietrznej. Niezależne media przypominają też, że prezydent Kazachstanu nie wsparł Moskwy w wojnie z Ukrainą, zapowiedział, że nie uzna niepodległości separatystycznych regionów Donbasu i polecił dywersyfikację eksportu surowców energetycznych tak, aby pominąć w tym procesie Rosję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Pandemia jest w wyraźnym odwrocie. Minionej doby badania potwierdziły ponad 600 zakażeń koronawirusem. Tydzień temu odnotowano 765 infekcji. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19, poinformowano na stronach rządowych. Wczoraj wykonano ponad 3000 testów na obecność patogenu. Na 3 miesiące trafił do aresztu 75-letni mężczyzna, który jest podejrzany w sprawie tragicznego pożaru w noclegowni w Bydgoszczy. Zginęły w nim 3 osoby, 71-letnia kobieta, jej roczna wnuczka i 59-letni mężczyzna. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitala. Wśród nich był 75-latek, który opuścił szpital w piątek. Później przesłuchała go prokuratura, mówi nadkomisarz Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Z zebranego przez śledczych materiału dowodowego wynika, że zaproszenie ognia nastąpiło w jego pokoju. Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury. Tam oskarżyciel przedstawił mu zarzut nieumyślnego spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób w postaci pożaru, którego następstwem była śmierć 3 osób oraz ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób.
Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat więzienia. Prokuratura czeka na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa. Może ona być kluczowa w tej sprawie. Chodzi m.in. o to, czy budynek miał sprawną instalację elektryczną i czy zachowano wymogi przeciwpożarowe.
A oto dalsza część informacji. Agencja ONZ wysyła specjalistów do zaporowskiej elektrowni jądrowej. New York Times. 14 nazwisk na liście. Dziennikarze New York Times twierdzą, że widzieli listę misji składającą się z 14 osób, w tym szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaela Mariano Grossiego z Argentyny. Jak podkreślił dziennik, eksperci, którzy mają udać się do elektrowni, pochodzą głównie z krajów neutralnych i nie będzie wśród nich specjalistów m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele tej agencji w Wiedniu nie skomentowali tych doniesień. Rzecznik tej instytucji potwierdził tylko, że agencja, cytuję, prowadzi intensywne konsultacje dotyczące wkrótce misji do elektrowni. Sam Grossi powiedział w wywiadzie dla telewizji France 24, że liczy, że misja wyruszy w ciągu kilku dni. Jesteśmy tego bardzo, bardzo bliscy, oznajmił. Musimy tam pojechać, musimy ustabilizować sytuację, musimy wkrótce zapewnić obecność tam tej właśnie agencji. Ukraińska spółka Enerhoatom poinformowała, że od piątku wieczorem do soboty rana rosyjskie siły ponownie ostrzeliwały zaporowską elektrownię jądrową. Zarzuciła także wojskom agresora wywieranie coraz większych presji na pracowników siłowni przed możliwą wizytą przedstawicieli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Cytuję, aby zapobiec ujawnieniu przez nich przestępstw okupantów elektrowni i informacji dotyczących wykorzystania jej jako bazy militarnej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oskarżyło z kolei Ukrainę o ten właśnie ostrzał. Położona na południu Ukrainy Zaporowska Elektrownia Atomowa, największa taka placówka w Europie, została zajęta przez siły najeźdźcy w nocy z 3 na 4 marca. Na terenie obiektu stacjonują rosyjscy wojskowi oraz pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom. Posłowie KO ujawnili przyczynę skażenia Odry. Najbardziej skrywany dokument, o którym wie Morawiecki. Dotarliśmy do wyników z początku tej katastrofy, które potwierdzają, że była substancja, która została wrzucona do Odry i która spowodowała tę katastrofę, ogłosili posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba. Ich zdaniem Mateusz Morawiecki wiedział zarówno o istnieniu dokumentu, jak o wynikach badań, do których dotarli. Podczas kampusu Polska Przyszłość posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba ujawnili wyniki swojej kontroli poselskiej w sprawie skażenia Odry. Ogłosili, że dotarli do wyników badań, które potwierdzają, że, cytuję, była substancja, która została wrzucona do Odry i spowodowała katastrofę. Jak dodali, z dokumentu wynika, że był to mezytylen. W stanie ciekłym wykorzystywany jest jako rozpuszczalnik, który stanowi zagrożenie dla żywych organizmów. Odpowiada za śmierć zwierząt, wodnych, ptaków i powodu śnięcia ryb, tłumaczyli posłowie. Politycy twierdzą, że z dokumentu, do którego dotarli, wynika, że już 28 lipca wykryto w Odrze mezytylen. Ktoś wpuścił truciznę. Nie wiemy tylko w jakiej ilości i w którym dokładnie miejscu, stwierdził Joński. Posłowie cytowali również naukowców, którzy wyjaśniali, czym jest ta substancja. Mezytylen jest to węglowodór aromatyczny, który wykorzystywany jest jako rozpuszczalnik w wielu procesach chemicznych, jak chociażby produkcja silikonu, stwierdził Michał Szczerba. Związek ten jest silnie toksyczny dla układu oddechowego oraz oczu człowieka. W stanie ciekłym wykorzystywany jest jako rozpuszczalnik, który zagraża żywym organizmom. Odpowiada za śmierć zwierząt wodnych, ptaków i śnięcia ryb, wyjaśnia poseł KO. Politycy zaznaczyli też, że mezytylen znajduje się na sporządzonej przez Unię Europejską liście substancji niebezpiecznych dla środowiska. Szczerba stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki wiedział o istnieniu tego dokumentu, jak i o wynikach badań. To najbardziej skrywany dokument, o którym wie Morawiecki. On leży na jego biurku od samego początku katastrofy. Od 12 sierpnia, wtórował mu Joński. Politycy opublikowali dokument w mediach społecznościowych. Krymscy urzędnicy w Popłochu wywożą swoje rodziny. To dobry znak. Przywódca Tatarów krymskich Mustafa Dżemilejew powiedział portalowi Krym. Reali, że na anektowanym Krymie przedstawiciele władz powołanych przez Rosjan wywieźli z półwyspu swoje rodziny. Podobne działania podejmują funkcjonariusze Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa FSB. To dobry znak, ocenił. Mustafa Dżemilejew powiadomił o tym w sobotnim wywiadzie dla portalu związanego z Radiem Swoboda, czyli rosyjska redakcja Radia Wolna Europa. Powołując się na własne źródła na Krymie, oznajmił, że swoje rodziny wywieźli z półwyspu wysokiej rangi urzędnicy Siergiej Aksjonow i Władimir Konstantinow. Pierwszy z nich jest premierem, a drugi szefem parlamentu w rosyjskiej administracji, wprowadzonej na Krymie po aneksji tego terytorium w 2014 roku. Nastroje na półwyspie są oczywiście różne. Panika. Wy sami widzicie masy samochodów jadących w stronę Rosji. Powiedziano mi, że Aksjonow i Konstantinow wywieźli swoje rodziny. Funkcjonariusze FSB również wywieźli swoich. To dobry znak, powiedział Dżemilejew. Dodał, że Tatarzy krymscy, którzy są rdzenną ludnością półwyspu, zachowują spokój. Wcześniej ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że po sierpniowych incydentach w obiektach wojskowych na Krymie tysiące Rosjan starają się jak najszybciej opuścić to terytorium. 9 sierpnia doszło do eksplozji na lotnisku wojskowym Saki koło Nowofederowki, w wyniku czego zniszczonych lub uszkodzonych zostało około 20 samolotów. Natomiast 16 sierpnia wybuchł pożar w podstacji transformatorowej w mieście Dżonkoj i doszło do detonacji magazynu amunicji w pobliżu wsi Majskie.
Życie nie stawia pytań, życie po prostu jest. Czasem zębami zgrzyta, a czasem łasi się jak pies. A ty, który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady, powiedz mi, jak to jest. Po tamtej stronie lady, a ty, który wszystko znasz, terminy święta i zagłady, powiedz mi, jak jest tam, po tamtej stronie lady. Czy się tam sieje zboże, czy się po prostu trwa, czy jest tam jakieś morze, czy jest tam taki ktoś jak ja. Życie nie daje nagród, życie nie daje wiz, życie to trochę szabru, a bardzo rzadko czysty zysk. A ty, który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady, powiedz mi, po tamtej stronie lady, a ty, który wszystko znasz, terminy święta i zagłady, powiedz mi, jak jest tam.
Nadchodzi Labor Day Weekend i tradycyjnie od 56 lat odbywa się w amerykańskiej Częstochowie w Doylestown polsko-amerykański festiwal. Będzie on trwał w sobotę 3 września, w niedzielę 4 września oraz w poniedziałkowy dzień 5 września, czyli Labor Day. Od godziny 12 do godziny 8 wieczorem. Ten sam festiwal trwał będzie w następnym tygodniu, w weekend, a więc 10 i 11 września, również w tych samych godzinach. Wstęp $12 od osoby, ale włączone są w to wszystkie wydarzenia, a również wstęp do wesołego miasteczka i tam wszystkie rajdy, tak zwane rajdy, będą bez żadnych opłat. Więcej informacji można zasięgnąć na stronie polishamericanfestival.org. Przypominam, że jest to już 56. festiwal w amerykańskiej Częstochowie. Oprócz mnóstwa atrakcji, które tam będzie, można będzie na pewno spotkać swoich przyjaciół i znajomych, którzy na ten festiwal na pewno przyjeżdżają.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
W jutrzejszym programie, drodzy Państwo, podamy detale dotyczące możliwości odbycia praktyki w stoczni filadelfijskiej i w związku z tym zajęcia później już pełnowymiarowego stanowiska w tej stoczni. Jest to na pewno bardzo ciekawy program, który umożliwi zdobycie zawodu wielu osobom. Natomiast Fundacja Kościuszkowska zaprasza Państwa na bezpłatny pokaz filmu Mr. Jones. Jest to historia oparta na faktach i opowiada o walijskim dziennikarzu, który w 1933 roku odkrywa prawdę o tak zwanym wielkim głodzie na Ukrainie. Reżyserem filmu jest Agnieszka Holland. Prezentacja filmu odbędzie się w nadchodzącą środę 31 sierpnia w Philadelphia Film Center, 1412 Chestnut Street w Filadelfii. Jest to bezpłatny pokaz, ale trzeba zamówić miejsca. I tu podaję stronę internetową filmadelfia.org/events/Mr.Jones. A więc tam możecie Państwo się zarejestrować na pokaz tego filmu. A teraz zapraszam na kolejny odcinek powieści Nigdy, który prezentujemy na naszej antenie.
Chcę powiedzieć Wam o czymś ważnym. O umowie, która ocali życie wielu ludzi, a która jest owocem starań dyplomatów pracujących w Waszyngtonie, także osób obecnych w tej sali. Słyszeliście zapewne o napięciach na granicy między Czadem i Sudanem. Wiecie, że zginęli tam już ludzie i jesteście świadomi zagrożeń związanych z eskalacją tego konfliktu, który może się zakończyć bezpośrednim starciem armii obu tych krajów. Jednak dziś nasi francuscy i egipscy przyjaciele, wspierani i zachęcani przez Arabię Saudyjską oraz Biały Dom, zgodzili się na utworzenie 20-kilometrowej strefy zdemilitaryzowanej wzdłuż granicy, co będzie pierwszym krokiem ku złagodzeniu napięcia i zmniejszeniu ryzyka konfliktu zbrojnego. Zrobiła krótką pauzę, by zebrani mogli docenić wagę jej słów, po czym kontynuowała. Tak właśnie działamy w świecie, w którym króluje pokój, pozwoliła sobie na mały żart. Dyplomaci robią to po cichu. Przez salę przebiegł przytłumiony śmiech. Naszą bronią jest przezorność i szczerość. A na koniec chciałabym podziękować nie tylko naszym cudownym organizacjom charytatywnym, ale także waszyngtońskim dyplomatom, cichym bohaterom, którzy ratują ludzkie życia. Nagrodźmy ich oklaskami. Publiczność odpowiedziała jej radosnymi okrzykami. Pauline zaczęła bić brawo, a zebrani poszli za jej przykładem. Powiodła spojrzeniem po obecnych w sali, zatrzymując je na moment na kolejnych ambasadorach i dziękując skinieniem głowy Latifowi Salachowi, Giselle de Perrin i księciu Faisalowi. Opuściła mównicę i eskortowana przez Secret Service przeszła do drzwi, nim jeszcze ucichły oklaski. Gus Blake szedł tuż za nią. Fantastycznie, powiedział rozentuzjazmowany. Fantastycznie. Zadzwonię do Sandeepa i podam mu szczegóły, jeśli można. Powinien to natychmiast przekazać mediom. Świetnie. Zrób to, proszę. No, muszę wracać do środka, westchnął z żalem. Tylko nieliczni uprzywilejowani mogą się wymigać od łososia z chili. Ale wpadnę do gabinetu owalnego później, jeśli można, dobrze? Jasne. Kiedy wsiadła do samochodu, Jerry już na nią czekał. Dobra robota, pochwalił ją. Naprawdę? Nieźle ci poszło. Jutro wszystkie gazety będą pisać na pierwszych stronach o strefie zdemilitaryzowanej. A ludzie zrozumieją, że mur tylko gada bez sensu, podczas gdy ty rzeczywiście rozwiązujesz problemy. Uśmiechnęła się smutno. Na to bym nie liczyła. Po powrocie do Białego Domu przeszli prosto do rezydencji. Pipa siedziała już przy stole w jadalni, spojrzała na ich ubrania. Nie musieliście się tak stroić tylko dla mnie, powiedziała. Ale tak czy inaczej doceniam ten gest. Pauline roześmiała się radośnie. Właśnie taką córkę lubiła najbardziej. Ciętą i zabawną, a nie ciętą i nadąsaną. Zjedli razem stek z rukolą i przez chwilę wesoło rozmawiali. Potem Pipa wróciła do odrabiania lekcji, Jerry poszedł oglądać golf w telewizji, a Pauline poprosiła, by podano jej kawę do pracowni obok gabinetu owalnego. Tam czuła się bezpieczniej i swobodniej, bo nikt nie wchodził bez pozwolenia i rzeczywiście przez następne 2 godziny nikt jej nie przeszkadzał. Przejrzała stertę raportów i notatek służbowych. Gus Blake, któremu udało się wymknąć z balu, przyszedł o 10:30. Zdążył się już przebrać i zamiast smokingu miał na sobie dżinsy i niebieski sweter. Wydawał się zrelaksowany i zadowolony. Pauline z ulgą odsunęła na bok raporty, zadowolona, że może wreszcie omówić z kimś wydarzenia tego dnia. Jak tam minęła reszta balu? Spytała. Aukcja poszła świetnie. Ktoś zapłacił $25,000 za butelkę wina. A kto mógłby je kiedykolwiek wypić? Pauline uśmiechnęła się. Byli zachwyceni twoim przemówieniem. Zachwyceni. Mówili o nim przez cały wieczór. To dobrze. Cieszyła się. Wiedziała jednak, że tych, którzy jej słuchali, i tak nie musiała do siebie przekonywać. Tylko nieliczni spośród obecnych na balu dyplomatów głosowaliby na Jamesa Moora. Jego zwolennicy należeli do całkiem innej warstwy amerykańskiego społeczeństwa. No, zobaczmy, co napiszą o tym w gazetach. Włączyła telewizor. Za kilka minut na kanałach informacyjnych zaczną omawiać najnowsze wydania. Wyciszyła wiadomości sportowe. A jak tobie minęła reszta wieczoru? Spytał Gaz. Miło. Pipa dla odmiany była w dobrym humorze, a potem miałam kilka godzin na spokojną lekturę. Ach, muszę przyswajać tyle informacji, że przydał mi się większy mózg. Gaz roześmiał się. Znam to uczucie. Moja głowa potrzebuje dodatkowej pamięci RAM. Gdyby tylko można było zamontować coś takiego jak w laptopie. Zaczęły się omówienia najnowszych wydań gazet, więc Pauline włączyła głos. Gdy zobaczyła pierwszą stronę New York Mail, serce zamarło jej w piersiach. Nagłówek głosił Pipa Ćpunka. O nie, jęknęła cicho. 14-letnia córka prezydent Green, mówił prezenter. Pipa Green ma poważne kłopoty. Okazało się, że paliła marihuanę podczas przyjęcia w domu innej uczennicy z elitarnej prywatnej szkoły, do której uczęszcza. Pauline była zszokowana. Wpatrywała się w ekran z otwartymi ustami, przyciskając dłonie do policzków. Nie mogła uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Na ekranie pojawiła się pierwsza strona brukowca. Umieszczono tam fotomontaż przedstawiający Pauline i Pipę. Pauline wyglądała na wściekłą, a jej córka miała starą koszulkę i brudne włosy. Zdjęcia połączono tak, by pokazywały, jak Pauline łaje swoją uzależnioną od narkotyków córkę, choć oczywiście taka scena nigdy nie miała miejsca. Szok ustąpił miejsca wściekłości. Pauline podniosła się gwałtownie, wrzeszcząc na telewizor. Pierdolone gnojki, ona jest jeszcze dzieckiem! Otworzyły się drzwi pracowni i do środka zajrzał zaniepokojony agent Secret Service. Gus odprawił go machnięciem ręki. Tymczasem na ekranie prezenter zaczął omawiać tytuły z innych gazet. Wszystkie pisały przede wszystkim o Pipie. Pauline mogła spokojnie przyjąć wszelkie skierowane w jej stronę ataki i zbyć je śmiechem. Jednak nie mogła znieść upokorzenia córki. Była tak wściekła, że miała ochotę kogoś zabić. Dziennikarza, wydawcę, właściciela i wszystkich tych głupców, którzy czytają tego rodzaju śmieci. Jej oczy wypełniły się łzami bezsilnej złości. Przemożny pierwotny instynkt nakazywał jej bronić własnego dziecka, ale nie mogła tego zrobić, więc ogarnięta frustracją gotowa była rwać sobie włosy z głowy. To nie fair, zawołała. Ukrywamy tożsamość dzieci, które popełniają morderstwo, a oni chcą ukrzyżować moją córkę tylko dlatego, że wypaliła pieprzonego jointa. Poważniejsze dzienniki miały inne priorytety. Niemniej sprawa Pippy również pojawiała się na ich pierwszych stronach. Prezenter nawet nie wspomniał o konflikcie w Czadzie i sukcesie, jakim było ustanowienie strefy zdemilitaryzowanej. Pomin pokręciła głową. Nie mogę w to uwierzyć. Gdy omówienie gazet dobiegło końca i prezenter oddał głos recenzentowi filmów, wyłączyła telewizor. Co mam teraz zrobić? Zwróciła się do gazu. Myślę, że stoi za tym James Moore. Odparł cicho. Zrobił to, żeby zepchnąć z pierwszych stron sprawę strefy zdemilitaryzowanej. Nie obchodzi mnie, kto wypuścił tę informację. Pauline usłyszała we własnym głosie piskliwe tony. Muszę tylko wymyślić, jak załatwić to z Pipą. Tego rodzaju upokorzenie może pchnąć nastoletnią dziewczynę do samobójstwa. Znów napłynęły jej do oczu łzy, choć tym razem były wyrazem rozpaczy. Wiem. Dobrze wiem. Moje córki przechodziły przez okres dorastania nie tak dawno temu. To trudny czas. Potrafią zadręczać się przez cały tydzień, bo ktoś skrytykuje ich lakier do paznokci. Ale możesz pomóc jej przez to przejść. Polin spojrzała na zegarek. Jest już po 11, więc pewnie śpi. Pewnie śpi i nie słyszała wiadomości. Porozmawiam z nią rano. Jak się tylko obudzi, tylko... Co ja jej powiem? Powiedz, że bardzo ci przykro, że stało się coś podobnego, ale... Że kochasz ją i że razem przez to przejdziecie. Och, to paskudna sprawa, ale... Z drugiej strony nikt nie umarł, nikt nie zaraził się śmiertelnym wirusem, nikt nie pójdzie do więzienia. A przede wszystkim powiesz jej, że to nie jej wina. Przez moment patrzyła na niego w milczeniu. Była już nieco spokojniejsza. Skąd u ciebie tyle rozsądku, Gaz? Spytała nieco normalniejszym głosem. Przez chwilę się nie odzywał. Uczę się, słuchając ciebie, odpowiedział w końcu cicho. Jesteś najmądrzejszą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem. Czuła się nieco zakłopotana siłą tego wyznania. Próbowała zbyć je żartem. Skoro jesteśmy tacy mądrzy, to dlaczego wpadliśmy w takie kłopoty? Potraktował to pytanie poważnie. Każdy, kto czyni dobro, ma wrogów. Pomyśl tylko, jak niektórzy nienawidzili Martina Luthera Kinga. A ja mam inne pytanie, choć chyba znam odpowiedź. Kto powiedział Jamesowi Moore'owi, że Pippa pali marihuanę? Myślisz o Milcie? Nienawidzicie. Dowiódł tego dzisiaj wieczorem. Nie wiem, jak dowiedział się o tej sprawie, ale nie trudno to sobie wyobrazić. Kręcił się tutaj przez cały czas. Pauline zamyśliła się. Chyba wiem. Kiedy i jak się o tym dowiedział? Powiedziała po chwili, bo przypomniała sobie konkretną sytuację. To było jakieś 3 tygodnie temu. Rozmawiałam o Korei Północnej z Miltem i Chessem. A potem przyszedł Jerry. Milt i Chess wyszli. A Jerry powiedział mi o tej historii z ziołem. Kiedy to omawialiśmy, Milt wrócił, żeby zabrać coś, co zostawił w gabinecie owalnym. Przypomniała sobie, jak wystraszona podniosła wzrok, by sprawdzić, kim jest nieoczekiwany gość i zobaczyła, że Milt zabiera fioletowy szalik. Zastanawiałem się wtedy, co właściwie usłyszał i zrozumiał z naszej rozmowy. Tak, teraz już wiem, że usłyszał wystarczająco dużo, by sprzedać tę historię New York Mail. Jestem niemal pewien, że tego nie zrobisz, ale muszę ci to powiedzieć. Jeśli chcesz ukarać Milta, masz odpowiednie środki. Mówisz o tym, że mogłabym ujawnić jego romans? Owszem, masz rację. Nie zrobię tego. Wiedziałem, że to nie w twoim stylu. A poza tym nie zapominajmy, że w całą tę awanturę jest zamieszana jeszcze jedna nastolatka. Rita Cross. Masz rację. Zabrzęczał telefon Pauline. Dzwonił Sandeep. Nie tracąc czasu na zbędne wstępy, przeszedł od razu do rzeczy. Pani prezydent, czy mogę zasugerować, jak możemy odpowiedzieć na tę historię w jutrzejszym New York Mail? Powinniśmy mówić jak najmniej, Sandeep. Nie zamierzam rozmawiać o mojej córce z tymi hienami. Otóż to. Proponuję następujący komunikat. To sprawa prywatna i Biały Dom nie zamierza jej komentować. Co pani o tym myśli? Doskonale, odparła Polin. Dziękuję ci, Sandip. Dopiero teraz zauważyła, że gaz gotuje się ze złości. Nie wybuchnął gwałtownie jak ona, lecz gniew wzbierał w nim stopniowo, aż osiągnął poziom bliski eksplozji. Czego te skurwysyny chcą? Spytał. Była trochę zaskoczona. W zachodnim skrzydle, gdzie często bywało bardzo nerwowo, ludzie przeklinali, jednak nigdy nie słyszała, by użył akurat tego słowa. Przecież robisz coś konstruktywnego, zamiast paplać bez sensu, a oni to ignorują i napadają na twoje dziecko, powiedział. Czasami myślę, że zasługujemy na to, żeby rządził nami taki idiota jak mur. Pauline uśmiechnęła się. Jego gniew dodawał jej otuchy i sprawiał, że zaczynała myśleć bardziej racjonalnie. Demokracja to najgorsza forma rządów, prawda? Rzuciła. Znał to powiedzenie, uzupełnił je więc drugą częścią. Ale do tej pory nie wymyślono nic lepszego. A jeśli oczekujesz wdzięczności, to nie powinieneś się zajmować polityką. Pauline poczuła nagle, że jest już bardzo zmęczona. Wstała i ruszyła do drzwi. Gaz również się podniósł. To, co dzisiaj zrobiłaś, było małym arcydziełem dyplomacji. Cieszę się. Bez względu na to, co mówią media. Mam nadzieję, że wiesz, jak bardzo cię podziwiam. Obserwuję cię od 3 lat. Raz po raz znajdujesz właściwe rozwiązanie, właściwe podejście, właściwe słowa. Już jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że mam szczęście pracować z geniuszem. Przystanęła, trzymając dłoń na klamce. Nigdy nie działałam sama, odparła. Jestem częścią dobrego zespołu, Gaz. Mam to szczęście, że wspierasz mnie swoją inteligencją i przyjaźnią. On jednak jeszcze nie skończył. Widziała, że targają nim przeróżne emocje, które odmieniają wyraz jego twarzy. Nie potrafiła ich jednak odczytać. Z mojej strony tu coś więcej niż przyjaźń, odezwał się po chwili. Co miał na myśli? Wpatrywała się w niego skonfundowana. Czym jest coś większego od przyjaźni? Na skraju jej świadomości pojawiła się już odpowiedź, nie mogła jej jednak zaakceptować. Nie powinienem był tego mówić, przyznał pośpiesznie Gaz. Zapomnij o tym, proszę. Patrzyła na niego długo, nie wiedząc, jak zareagować. Dobrze, rzuciła w końcu. Jeszcze przez moment się wahała, po czym wyszła. Gdy odprowadzana przez ochraniarzy z Secret Service szybkim krokiem szła do rezydencji, cały czas myślała o Gasie. Jego słowa brzmiały jak wyznanie miłości. Tyle, że to było przecież absurdalne. Jerry położył się już spać. Drzwi były zamknięte, więc poszła do sypialni Lincolna. Cieszyła się, że jest sama. Miała sporo spraw do przemyślenia. Wykonując wieczorne czynności, które nie wymagały większej uwagi, mycie zębów, zmywanie makijażu, odkładanie biżuterii do szkatułki, wieszanie sukni, zdejmowanie bielizny, układała sobie w głowie rozmowę z córką. Ustawiła budzik na 6, całą godzinę przed jej pobudką. Będą rozmawiały tak długo, jak będzie to konieczne. Jeśli Pippa nie pójdzie jutro do szkoły, to nikt nie będzie miał jej tego za złe. Pauline włożyła koszulę nocną, podeszła do okna i spojrzała na pomnik Waszyngtona, widoczny za południowym trawnikiem. Myślała o Jerzym Waszyngtonie, pierwszym człowieku pełniącym funkcję, która teraz była jej udziałem. Kiedy obejmował prezydenturę, nie było jeszcze Białego Domu. Nigdy nie miał dzieci. A poza tym gazety w tamtych czasach nie interesowały się zachowaniem potomstwa ich przywódców. Miały ważniejsze rzeczy do przekazania. Padał deszcz. Na Constitution Avenue czuwała grupka ludzi protestujących przeciwko zabiciu czarnoskórego mężczyzny przez białego policjanta. Demonstranci stali w deszczu, osłaniając się kapeluszami i parasolami. Gaz był czarny i miał już wnuki. Pewnego dnia ktoś będzie musiał jej poinformować, że grozi im szczególne niebezpieczeństwo ze strony policji. I że muszą przestrzegać surowych reguł, by czuć się bezpiecznie. Na przykład nie wolno im biegać po ulicy czy krzyczeć. Choć białym dzieciakom nikt tego nie zabrania. I to, że ich dziadek zajmował jedno z najwyższych stanowisk w kraju, że poświęcił swoją inteligencję i mądrość służbie ojczyźnie, to nie miało tu znaczenia. Przede wszystkim definiował go kolor skóry. Pomin zastanawiała się, ile jeszcze minie czasu, nim tego rodzaju niesprawiedliwość zniknie z Ameryki. Wsunęła się pod zimną kołdrę, zgasiła światło, ale nie zamknęła oczu. Dwukrotnie przeżyła dziś prawdziwy szok. Wiedziała już mniej więcej, co powiedzieć Pipie, ale nie miała pojęcia, jak traktować Gasa. Problem polegał na tym, że kiedyś już coś między nimi zaiskrzyło. Gas był doradcą do spraw polityki zagranicznej podczas jej kampanii prezydenckiej. Przez rok niemal nieustannie razem podróżowali, za dnia intensywnie pracowali, nocami nie dosypiali, stali się sobie bliscy. A potem coś się zdarzyło. Nic wielkiego, ale nie zapomniała o tym, miała pewność, że on również dobrze to pamięta. Było to w szczytowym okresie kampanii, gdy wydawało się, że Polin ma już zwycięstwo w kieszeni. Wrócili właśnie z wyjątkowo udanego wiecu, podczas którego wygłosiła błyskotliwe przemówienie, a tysiące ludzi zgromadzonych na stadionie bejsbolowym wiwatowały na jej cześć. Wciąż podekscytowani, wsiedli do powolnej windy w wysokim hotelu. I na moment zostali tylko we dwoje. Wtedy Gas objął ją mocno, a ona odchyliła głowę do tyłu, patrząc mu prosto w oczy. Całowali się namiętnie. Przesuwali dłońmi po swoich ciałach, aż winda się zatrzymała i otworzyły się drzwi. Wtedy oboje poszli w przeciwnych kierunkach do swoich pokoi. I żadne z nich nie odezwało się ani słowem. Nigdy potem o tym nie rozmawiali. Próbowała sobie przypomnieć, kiedy po raz ostatni ktoś się w niej zakochał. O, oczywiście. Pamiętała o romansie z Jerrym, ale to była raczej powoli dojrzewająca przyjaźń, a nie wielka namiętność. Tak to zwykle wyglądało w jej przypadku. Nigdy nie próbowała być uwodzicielska czy zalotna, miała na głowie zbyt wiele spraw. Mężczyźni nie zakochiwali się w niej od pierwszego wejrzenia, choć była atrakcyjna, lecz stopniowo, w miarę jak coraz lepiej ją poznawali. Mimo to znalazło się kilku takich, którzy w końcu rzucali się do jej stóp i... Dla ścisłości. Jednak kobieta spotykała się z niektórymi z nich. Z kilkoma poszła do łóżka, ale nigdy nie czuła się tak samo jak oni. Przytłoczona miłością, bezradna wobec jej siły, spragniona bliskości. Nigdy nie doświadczyła namiętności, która zmieniłaby jej życie. Chyba, że można za taką uznać pragnienie ulepszania świata. A teraz Gaz złożył jej wyznanie. A jasne, że nic nie mogło z tego wyniknąć. Takiego romansu nie udałoby się utrzymać w tajemnicy, a gdyby wyszedł na jaw, zrujnowałby kariery ich obojga. Zniszczyłby również jej małą rodzinę, właściwie całe jej życie. Polin nie miała się nad czym zastanawiać. Nie musiała podejmować żadnej decyzji, bo nie miała żadnego wyboru. No dobrze, skoro już to ustaliła, to jakie teoretycznie uczucia budziła w niej myśl o romansie ze swoim doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego? Bardzo lubiła Gasa. Był wrażliwy i twardy zarazem, co stanowiło rzadkie połączenie. Nauczył się dawać rady i nie nalegać przy tym na swoje rozwiązania, co również zdarzało się rzadko. I był seksowny. Mimowolnie zaczęła sobie wyobrażać pierwsze nieśmiałe pieszczoty, czułe pocałunki, dotyk jego dłoni, bliskość ciepłych ciał. Wyglądalibyśmy komicznie, upomniała się w myślach. Jest wyższy od ciebie o ponad 30 centymetrów. Ale to wcale nie było komiczne. Było całkiem inne. I robiło jej się od tego ciepło w środku. Sama myśl o czymś takim była przyjemna. Próbowała odsunąć od siebie te obrazy. Przecież jestem prezydentem, mówiła sobie. Nie mogę się zakochać. To byłby huragan, katastrofa kolejowa, bomba atomowa. Bogu dzięki, że nigdy do tego nie dojdzie.
Rok 1944. W Warszawie toczy się 28 dzień Powstania Warszawskiego.
Sierpnia to czarny poniedziałek dla Starego Miasta. Po zaciekłych walkach Niemcy ostatecznie opanowują gmach polskiej wytwórni papierów wartościowych przy ulicy Sanguszki. Powstańcy, którzy trafili do niewoli, zostali rozstrzelani. Po wielu długich walkach Niemcy zdobywają katedrę na Starym Mieście. Była to dotkliwa strata, wspomina Jerzy Majkowski, pseudonim Czarny.
To już był koniec akcji. Starówka była coraz mniejsza dla nas. Oni wtedy mogli wejść już do środka na kanonie i na rynek Starego Miasta. To już było to nasze centrum, które żeśmy trzymali. Także to była oczywiście bardzo duża strata. No i emocjonalnie też to odgrywało dużą rolę. Katedra już była tak zniszczona, że właściwie to trudno było poznać. Gruzu było pełno, bo to były bombardowane przez samoloty, także dach był rozwalony.
Wobec katastrofalnej sytuacji na Starówce pułkownik Karol Ziemski, Wachnowski, podejmuje decyzję przebicia się do Śródmieścia. Okręgowy delegat rządu na Warszawę, Marceli Porowski, Sowa, wydaje zarządzenie o powszechnym obowiązku pracy. Zarządzenie ma odpowiednio zorganizować pracę na terenie miasta, zaznacza historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego Aleksandra Trzeciecka.
W pierwszych dniach powstania warszawiacy spontanicznie zgłaszali się do budowy barykad, wywieszania biało-czerwonych flag, dzielili się z powstańcami żywnością, organizowali punkty opatrunkowe. Potem jednak zaczęła przeważać troska o życie swoje i bliskich i dlatego 28 sierpnia Marceli Porowski wydał obwieszczenie o powszechnym obowiązku pracy, apelował o uruchamianie sklepów spożywczych, piekarń, aptek, budowanie i naprawianie barykad, prowadzenie kuchni dla żołnierzy i bezdomnych, opiekę nad rannymi.
W kinie Palladium przy ulicy Złotej odbywa się pokaz trzeciej kroniki filmowej Warszawa walczy. Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecni są dowódca AK, generał Tadeusz Komorowski-Bur i delegat rządu RP na kraj Jan Stanisław Jankowski-Sobul. Zaostrza się sytuacja w Śródmieściu, gdzie Niemcy nasilają ostrzał. Szczególnie silny ogień kierują na plac Napoleona, północny odcinek Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, Jasnej i Sienkiewicza.
Uwaga, mieszkańcy Filadelfii. Biuro Usług Socjalnych pragnie powiadomić, że w Filadelfii możecie otrzymać 25% zniżkę w opłatach za wodę i kanalizację. Wymogi są następujące. Osoby muszą mieć najmniej 65 lat lub też mogą być osobami starszymi. Dochód rodziny nie może przekraczać 32 tysiące dolarów rocznie, to jest około 2625 dolarów miesięcznie. Po to, by otrzymać tę zniżkę, są wymagane następujące dokumenty. Dokument potwierdzający wiek, adres oraz wysokość dochodu. 25% rabat będziecie otrzymywać co miesiąc. A po bliższe informacje proszę dzwonić do Biura Usług Socjalnych pod numer telefonu 215 923 1900. Raz jeszcze numer telefonu 215 923 1900. W godzinach od 10 do 4 po południu, od poniedziałku do piątku. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Program prowadziła Barbara Janicka. Do usłyszenia jutro. Życzę miłego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.